Trzeba zrozumieć, że jest coś takiego jak globalizacja, czyli złączenie wszystkich w jedno, za pośrednictwem mediów, za pośrednictwem internetu. To jest pewna diagnoza, którą stawiamy, że w tej globalizacji rządzą już inne zasady, prawa i żeby też mówić językiem, który by trafiał do innych, trzeba wziąć pod uwagę, że jest coś takiego jak ten język nadrzędny, który także dzisiaj rządzi ludźmi młodymi, starszymi, średnim pokoleniu, a nawet emerytami, rencistami, bo to także jest nieraz ciekawostka, kiedy po kolędzie słyszę, jak jedna pani mówi, że ona przez Skype'a odmawia koronkę z jakąś tam osobą w Kanadzie czy gdzieś. No to taka oczywiście stawka, ale no to pokazuje, że to nie tylko ludzie młodzi, prawda? Więc mówi do mnie osoba, że ona przez Skype'a robi to i to. I teraz jak gdybym był jakiś nie w technice, to nie wiedziałbym za bardzo, o czym ona do mnie mówi, jakiego Skype'a, prawda? Chociaż też nie chcę jakoś tam wyprowadzać z błędu. Skype nie jest już taki teraz popularny, jak chociażby Messengery czy inne, prawda, formy komunikacji. Oczywiście tu nie robię żadnej reklamy, no ale każdy z nas mniej więcej wie, o co tutaj chodzi, prawda? I w tym momencie, kiedy my zaczynamy też przepowiadać w tej naszej epoce tym językiem, który jest zrozumiały dla innych, to wychodzimy z takiej naszej hermetyczności Kościoła. To jest bardzo ważne, ale też jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto wspomnieć, że nie tylko kwestia, żeby zrozumieć ten proces globalizacji i wejść z tym w ewangelizację, jak też ważne jest świadectwo życia, jak ważna jest także prostota mojego życia, prostota przepowiadania. To już nie są te czasy, kiedy ktoś staje na ambonę i, jak to się mówi, grzmi z ambony. Ludzie tego nie chcą. Ja przynajmniej nie chciałbym być jakoś okrzyczany w kościele z jakiegoś tam powodu, grzechu czy doświadczenia, albo okrzyczany za to, że świat zmierza w złym kierunku. Bo co prawda jest w tym jakaś moja wina, ale nie wiem, czy akurat jestem za wszystko odpowiedzialny. Ja przychodzę do kościoła, tak jak mówiliśmy tydzień temu, jako człowiek, by słuchać słowa, które jest odpowiedzią na moje sytuacje, na moją trudność, na moje cierpienie. A nie po to, żeby zostać okrzyczanym. Nie są to czasy tak zwanych płomiennych mówców. Na szczęście one przeszły. Kiedyś może były potrzebne i dobre, bo trzeba było budzić pewne sumienia. Dzisiaj też trzeba budzić sumienia. Ale nie obudzi się ich krzykiem. Nie obudzi się ich właśnie taką formą przepowiadania z jakimiś archaizmami, z naleciałościami starymi. To nie będzie działać. Ponieważ ambona postawiona wysoko, i też ten ksiądz, który czuje się jakoś specjalnie, nie wiem, w tej misji, może być nieautentyczny. Dlatego prostota. Paweł i Barnaba przechodzący przez miasta, przez te wsie, oni są prości. Oni nie podnoszą głosu, oni nie krzyczą. Oni po prostu mówią o Bogu, który stał się człowiekiem, który przyjął ciało z Maryi Dziewicy, został umęczony, umarł, pogrzebion, zmartwychwstał.
Ale mówią też o swoim doświadczeniu.
I mówią o sobie. Tak. I to jest też taka moja sugestia, żeby kiedy przepowiadamy słowo, nie bać się też powiedzieć coś o sobie. Nie bać się też powiedzieć jakiegoś swojego osobistego doświadczenia. Żeby tak nie oddzielać tego, że to, co ja głoszę na ambonie, to jest Słowo Boże, a moje życie jakby prywatne to jest jakby z dala od tego. Albo że się nie chcę ze sobą ujawniać, bo zostanę źle oceniony, bo zostanę źle odebrany, albo jeszcze, nie daj Boże, przekreśli to jakąś moją drogę kariery, awansów, bo coś tam. To też nie bać się tak o sobie mówić. Myślę, że to jest ten drugi wymiar przepowiadania tych właśnie mówców w internecie, że oni często mówią dużo o sobie. Dają świadectwo swojego życia i potrafią powiedzieć, kiedyś byłem grzesznikiem, kiedyś też wpadłem w nauk, kiedyś też miałem taką sytuację, że, nie wiem, zakochałem się w kobiecie jako kapłan i że miałem problem z tym i nie wiedziałem, co z tym zrobić, znikąd nie miałem pomocy. Ale posłuchałem takich czy innych osób, otworzyłem słowo, Pan Bóg mnie wyprowadził poprzez pomoc innych. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest możliwe. To jest moje osobiste doświadczenie, którym się mogę podzielić i też ono bardzo głęboko może wpływać na to, jak inni słuchają. A to nie jest tylko kwestia mówienia o jakichś sprawach, które są ponad nami wszystkimi. To jest też to świadectwo głoszenia Pawła i Barnaby, którzy idą i w bardzo prosty sposób przekazują to słowo. Oni też sami przez swoje życie są głosicielami słowa. Nie jest to proste. I to jest taki jakby może drugi etap tego, żeby schodzić z tej ambony, czyli zacząć mówić tym językiem dobrym, potem mówić troszeczkę o sobie, a trzeci chyba jest najtrudniejszy, to jest też umieć przyjmować jakąś krytykę. Umieć też przyjmować prawdę o sobie. Także mieć tę świadomość, że nie jestem doskonały, że nie jestem idealny, że to nie jest moje ja. Że to wszystko jakby załatwia to, że jestem taki dobry, bo tak obeznany, czy w tych liturgiach, czy w tych wszystkich zabiegach. To wszystko jest dzieło Pana Boga. I na końcu taka pokora, także umiejętność słuchania, to także czyni z nas narzędzia Bożej miłości. Że też jest prawdziwe to, co my mówimy. No bo nieraz tak to ciekawi, bo znam czasami sytuacje, jakie są w parafiach, we wspólnotach, różne relacje, prawda, które nie zawsze są dobre i tak nieraz słyszę, jak ktoś mówi, drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, no umiłowani, no to ja rozumiem, że zwracam się do tych ludzi i mówię do nich, jesteście umiłowani, ja was kocham, ale później, kiedy taki człowiek przychodzi i jest bezpośrednia konfrontacja, ile z tej miłości zostaje? Ile jest czasami pośpiechu, nerwów, krzyku, po co? To właśnie jest niedobre, bo to pokazuje, że jest pewna rozbieżność czasem między tym, co mówimy, a tym po prostu jak na końcu przekazujemy tę miłość. Także być też autentycznym, przyznać się do tego, że nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć, że potrzebuję pomocy, że jest też ważne to, co wy myślicie. I to mówię w stosunku do nas, kapłanów, ale też to są relacje, które można z powodzeniem przenosić w takie układy jak ojcowie, w takie układy jak rodzice, dzieci, takie relacje jak pracodawcy, pracownicy. Tam wszędzie, gdzie jest pewna władza, gdzie jest pewna zwierzchność, też można zaprowadzać to prawo miłości. Dzisiaj właśnie Jezus mówi, jestem krótko z wami, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. A jak nas Chrystus umiłował? On nas umiłował do śmierci, przez to, że oddał życie za nas. Dobry pasterz oddaje życie swoje za owce, którym przewodzi, którym nadaje kierunek życia. To jest taka miłość, nie za pieniądze, nie jakoś wymuszona, tylko taka miłość, że dobrowolnie oddaje życie. I to jest zamieszkanie Boga pośród nas, razem z nami, tak jak to jest dzisiaj w Apokalipsie, nowe miasto, święte Jeruzalem, że Bóg mieszka z nami właśnie w taki sposób, że stajemy się ludźmi pokornymi, że możemy czerpać z tej obecności Pana Boga do tego stopnia, że żyjemy tak jak Chrystus, że to jest dla nas rzeczywistość, z którą się możemy zidentyfikować, że pomimo tego postępu technicznego, tej globalizacji, ta Ewangelia może ciągle nam coś nowego powiedzieć, może do czegoś nowego nas pobudzić właśnie do takiego przeżywania relacji między sobą, do takiego właśnie wchodzenia w jedność z Bogiem i z drugim człowiekiem. I to będzie także znak tej miłości, bo inaczej w tym świecie, jeśli zapomnimy o tym, to nasze chrześcijaństwo stanie się takim jakby naskórkiem do tego wszystkiego, co w głębi będzie jakimś wysublimowanym pogaństwem, a więc takim życiem dla siebie lub przeciwko sobie, takim życiem, w którym będą się liczyły właśnie te zaszczyty, te wszystkie moje ja i tak dalej.